Litera Łowie w Radiu Sfera.
Dzień dobry, to ponownie my, audycja Litera Łowie.
Marek Ospalski.
Przemek Chudzik, to znaczy ja jestem Marek, a to jest Przemek.
Tak, zgadza się.
Przemek stoi po lewej, ja po prawej.
Tak, zawsze tak jakoś stoimy.
No tak, bo my stoimy mówiąc do mikrofonu w Radiu Sfera oczywiście.
Tak.
Dzisiaj będziemy znowu opowiadać o tym, co czytaliśmy, co czytamy i co zamierzamy przeczytać. Tym razem Przemek rozpocznie.
O, dobrze, dobrze. Podczas przedostatniej audycji, nie, w trakcie przedostatniej audycji, tak, mówiłem o Sadze Winlandzkiej, żebym przeczytałem, podobało mi się, nie będę tego jakby opowiadał o tej Sadze Winlandzkiej, zachęcam do przesłuchania podcastu na naszej stronie DKK. W ogóle na ogół, jak mówimy o książkach, które chcemy przeczytać, to my je często czytamy, tylko potem o tym nie mówimy, bo po co w kółko mówić o tym samym, możemy wam zawsze o innych nowych, fajnych książkach powiedzieć, ale mówię o tym, żeby was zachęcić, bo dobre to jest, naprawdę, naprawdę warto, więc jeśli tydzień temu, Marku, mówiłeś o Do Adolfa, że to jak nikt nie ma mangi, a chciałby jakąś jedną mieć, no to niech kupi Do Adolfów. Kto wie, może Saga Winlandzka jest, nie wiem, czy może drugim wyborem, ale trzecim.
No dobra, no, tak, ja jeszcze nie czytałem.
No, więc...
Zobaczymy.
Tak, ja nie znam się na mangach, ale tak strzelam, bo jakoś tak dziwnie wciągające to jest. Może w ogóle mangi mają to do siebie, że to się czyta naprawdę z przyjemnością. Taką czy inną, ale tak, tak. Ale... Dobrze, no żeby powiedzieć o czymś, co czytałem, nie ostatnio, ale jakiś czas temu, to będzie komiks również, czyli Codzienna walka autorstwa Manu Larseneta, francuski rysownik. Jest to komiks obyczajowy i jeśli ja wam powiem, o co w nim chodzi, to będzie brzmiało strasznie, bo to jest życie człowieka imieniem Marco. Jest fotografem. O, no, Marku.
No, prawie jak ja.
Prawie. Nie jesteś chyba fotografem, ale może prawie.
No prawie.
Tak, więc no to jest znerwicowany fotograf, więc tu już zaczynamy może odbijać.
No nie, to no nie, no to właściwie zdecydowanie ja.
A, no to może jesteś, wiesz...
Aparat gdzieś tam mam.
Aparat jest. No, ale ten odwiedza regularnie psychoanalityka w Paryżu, że 600 kilometrów jeździ na wizyty. No i tak generalnie odwiedza brata, pali z nim skręty, gra w gry komputerowe, odwiedza rodziców na wsi, ma kota, nomen omen Adolfa, jak się sam przyznaje, to od Hitlera oczywiście. Kiedyś razu pewnego zabiera tego kota do weterynarza i jakaś miłość się zaczyna pojawiać, bo pani weterynarz jakoś tak się okazuje całkiem sympatyczną kobietą. W ogóle nie wiecie czemu, Garfield mi się przypomniał, taki śmieszny komiks amerykański, tam też jest pani weterynarz, tylko dla odmiany. Właściciel kota ma problemy z poderwaniem, ale pominąwszy. Dobra, więc w codziennej walce, no życie Marka jest codzienne. Tak naprawdę, no wydawałoby się, że no jeny, proza życia, a wciąga jak wir w wannie. Powiem wam, drodzy słuchacze, ja malowałem ścianę któregoś dnia w domu i zamiast malować ścianę, siedziałem i komiks czytałem, czyli właśnie tę wspomnianą codzienną walkę, bo naprawdę życie Marka, chociaż zwyczajne, okazało się całkiem interesujące i ta zwyczajność, jak się okazuje, może być niezwyczajna. Komiks narobił trochę szumu we Francji, gdzie został uznany komiksem roku w 2004. Co mnie dzisiaj zaskoczyło, jak się dowiedziałem, że w 2015 został zekranizowany, więc o, takie coś może się kiedyś rzuci okiem. Ja czytałem Integral, czyli wszystkie jakby historie o Marku zebrane w jeden tom, a cała seria do 2011 roku, bo do wtedy wychodziła, we Francji sprzedała się w 600 tysiącach egzemplarzy. To jak się wydaje, dużo. No i tyle, no.
To bardzo dużo.
No, jak na komiks. No i po prostu, no co tu wiele mówić. Polecam, tak, żeby śledzić komiksowe życie fotografa Marka, jego perypetii. Kota Adolfa. Tak, Manu Larsenet, Codzienna walka.
No dobra, no to skoro jesteśmy przy komiksach, to a przedtem była jeszcze manga, czyli Saga Winlandzka, to znowu wracamy do mangi. To jest dla mnie ciężki temat, dlatego, że kupiłem sobie historię dla kilku nastolatków, a kilkanaście lat to ja miałem 100 lat temu, co chyba słychać. Nazywa się to The Promised Neverland, tom pierwszy. W Polsce wyszło tych tomów jak do tej pory chyba 5 albo 6. Autorstwa Kaju Shirai i Posuki Demizu.
Ojej.
Japończycy, manga. więc Japończycy oczywiście. I to jest historia, to jest horror. To jest horror i to taki survivalowy. Tam chodzi o to, żeby zwiać, bo jeśli się nie zwieje, to się nie przeżyje. Zostanie się pożartym przez demony. Brzmi strasznie głupio, zdaję sobie z tego sprawę. Żeby było śmieszniej, akcja dzieje się w sierocińcu, gdzie jest pełno dzieciaków. Trójka głównych bohaterów odkrywa, że mama, która się nimi opiekuje, a nie powiedziałem najważniejszego, całość zdarza się, dzieje się w przyszłości, niedalekiej co prawda, bo rok 2045, to tyle. No i te dzieciaki sobie tam żyją w tym sierocińcu, opiekuje się nimi mama, jest dla nich po prostu do rany przyłóż, słodziutka taka, piękna, kochana, a później nagle odkrywają te dzieciaki, że kolaboruje z demonami, które pożerają dzieci, a właściwie mózgi tych dzieciaków. Mózg to jest po prostu największa delicja.
Tak.
Zdaję sobie sprawę, że opowiadając o tym komiksie, o tej mandze, pogrążam się okrutnie, że coś takiego dorosły facet może czytać, że coś takiego dorosłemu facetowi może sprawiać przyjemność, ale naprawdę jest to niesamowicie wciągająca historia. To znaczy, że Kaiu Shirai i Posuka Demizu mają talent do opowiadania historii. Bo rzeczywiście to trzeba mieć talent, żeby wziąć coś takiego i zrobić z tego rzecz, którą się czyta, może nie z wypiekami na ustach, na twarzy, no bo już tych wypieków raczej w moim wieku nie uświadczysz, ale z prawdziwą, niekłamaną ciekawością. Dzieje się tam dużo i chyba wiem, dlaczego ten komiks tak bardzo się podoba nie tylko mnie, ale również innym czytelnikom w Polsce, bo jest to klasyczny pojedynek umysłów. Głównymi bohaterami są dzieciaki, ale one strasznie mocno kombinują, tak jakby już właściwie wkraczały w wiek bardzo dojrzały. I jeszcze powiem, że ten komiks w Japonii zajmuje chyba teraz 8 miejsce w rankingu najczęściej czytanych.
O,
co już chyba właściwie samo w sobie stanowi niezłą rekomendację. The Promised Neverland, tom pierwszy, to czytałem niedawno. Będę czytał następne tomy na pewno.
Coś jest z tymi mangami, że to się naprawdę czyta. Odkryłem może niedawno, w ogóle jakoś tak komiks odkryłem niedawno, ale mangi się wyróżniają na tym tle, mam wrażenie. No ale dobra, to co teraz czytam? No tym razem nie będzie to komiks. A opracowanie popularno-naukowe, więc hop, siup, daleki skok robimy. Ale jakie opracowanie? Thomas Reinertsenberg, taki Norweg. Teatr świata, mapy, które tworzą historię. Wyszło to sobie w tym roku w Znaku. I od czego zacząć? Zacznę od tego, że to bardzo ładna książka. Jest tam bardzo dużo reprodukcji, fotografii map Orteliusa, czy takiego kartografa z końca XVI wieku, z Holandii, więc chociażby samo to sprawia, że z książką obcuje się z przyjemnością. Też kilkanaście stron tego przeczytałem, nawet nie wiem, czy doczytam do końca, ale na pewno postaram się przeczytać te części poświęcone mapom najdawniejszym. I nie jest to takie proste opracowanie, analizowanie map, które powstawały gdzieś kiedyś, tylko jest to raczej, powiedzmy tak, może zbyt szeroko, ale to trochę pokaże, o co chodzi. To jest historia świata przedstawiona za pośrednictwem map. Znaczy historia jakiejś myśli kartograficznej. Czyli to, jak ludzie rozumieją świat i jak widzą świat, znajduje swoje odzwierciedlenie w mapach. Więc to może być czasami wiadomo. Archeolodzy wygrzebują jakieś skorupy, historycy sobie jakieś tam źródła pisane analizują, ale mapy też mogą dużo nam powiedzieć o kimś, kto żył na przykład w neolicie i drapał na skałach jakieś wizerunki pastwiska sąsiadów, czy coś, żeby sobie tam dojść, tak? Czy jakieś średniowieczne wyobrażenia świata z Jerozolimą pośrednio i liniami przecinającymi się pod kątem prostym, który miał być jakiś Nil i jakaś tam inna rzeka. Czy to może Śródziemne się z Nilem przecinało. Tak więc to też, więc każde kolejne stulecie ma swoje mapy, czyli inną wizję świata tak naprawdę. No i mam nadzieję prześledzić do końca te historie o mapach i ich tworzeniu, które spisał Thomas Reinertsenberg. Teatr świata, mapy, które tworzą historię. Czytam. A Marku, a ty co czytasz?
No czytam nie tylko mangi, się okazuje. Bardzo dobrze zresztą. Ostatnio wpadła mi w rękę powieść Do zobaczenia w zaświatach Pierre'a Lemaitre'a. To jest książka, która dostała, nie pamiętam w którym roku, ale na pewno dostała nagrodę Goncourtów, a ostatnio została nawet zekranizowana. Mhm. I sobie ostrzę zęby. To znaczy jestem bardzo ciekaw, jak ta ekranizacja wyszła, czy się udała, czy nie, bo książka jest świetna. Przeczytałem zaledwie 15-20 stron. No i okazało się, że to jest ten styl, który lubię najbardziej, to jest ta tematyka, która bardzo mi podchodzi i to są ci bohaterowie, których bardzo lubię i których nienawidzę. Książka świetna. Przeczytam fragment blurba, który można znaleźć na ostatniej stronie okładki. Wojna to świetny interes. Chodzi oczywiście o pierwszą wojnę światową. Wojna to świetny interes, który się nie kończy wraz z zawarciem pokoju. Francja po wielkiej wojnie, czyli po pierwszej wojnie, na zachodzie nazywanej wielką. Kraj gloryfikujący umarłych i zapominający o żywych. A to nic dziwnego, to zawsze tak jest. Cyniczny portret czasów po zakończeniu pierwszej wojny światowej. Historia niekonwencjonalnej przyjaźni i spektakularnego oszustwa. Ironiczna, niepoprawna politycznie i tak dalej, kilka zdań sobie pominę. Myślę, że z tej powieści niezły serial by wyszedł, szczególnie jeśli by się zabrali za niego Amerykanie do spółki z Francuzami. Europejczykom raczej nie oddawać tej tematyki do rąk, bo zrobią z tego jakąś łzawą lurę. Świetnie się to czyta, chociaż napisane jest to prostym językiem, ale ten prosty język niech was nie zwiedzie. Jest to wykwintny prosty język. Tak go sobie prywatnie nazywam, czyli podejrzewam, że autor naprawdę musiał się mocno nagimnastykować, żeby osiągnąć taki rezultat prostoty, niewymuszonej. Zaczyna się to oczywiście w okopach, na kilka dni przed zakończeniem pierwszej wojny światowej i zdaje się, że główny bohater, o którym mowa, za chwilę zginie.
Aha.
Zobaczymy, jak to dalej się potoczy, bo tak jak mówię, przeczytałem 15, może 20 stron ledwie. Podczytuję to gdzieś w tramwajach, w autobusach. Jak stąd będę jechał do domu, to też będę sobie na pewno czytał. Polecam. Pierre Lemaitre, Do zobaczenia w zaświatach, Nagroda Goncourtów. To jest jedna z tych nagród obok Nagrody Pulitzera, która nigdy mnie nie zawiodła. Jeśli chcecie coś dobrego przeczytać, dobrą literaturę, to przede wszystkim szukajcie w tych dwóch workach. Pulitzer i Goncourtów.
Tak, prawda.
Nagroda Goncourtów.
Tak. Dobra, no to teraz o tym, co mamy zamiar przeczytać. Uwaga, będzie znowu dziwnie. Literatura kobieca, niektórzy mówią, a niektórzy mówią, że nie.
Super, lubię literaturę kobiecą. O.
Elena Ferrante, Genialna przyjaciółka, czyli pierwszy tom tak zwanego cyklu neapolitańskiego. Pierwszy tom wyszedł u nas w wydawnictwie Sonia Draga w 2012, ale jest to na tyle poczytne, że w zeszłym roku był tam, nie wiem, bodajże czwarty dodruk, czy któreś tam z kolei wydanie. Historia... No, lata 60. Neapol, zaczyna się jakby w czasach współczesnych. 60-letnia Elena Greco dowiaduje się, że jej przyjaciółka z dzieciństwa znika. A, i zaczyna opowiadać historię ich dzieciństwa. I znowu jest to szara codzienność, szara neapolitańska codzienność z lat 60. I to mnie intryguje, bo generalnie gdzieś tam południe Włoch mi trochę w duszy gra, więc myślę sobie, że chętnie bym przeczytał powieść tam osadzoną, tym bardziej, że słyszałem głosy, że ona naprawdę dobrze oddaje klimat miasta, o którym niektórzy mówią, że powinno być w Afryce, a nie w Europie, bo jest naprawdę odmienne od tego, co myślimy o miastach europejskich i chyba trzeba się z tym zgodzić. Pytanie, czy autor jest z Neapolu i czy tak dobrze zna to miasto, bo nie wiemy, kim jest Elena Ferrante, która powieść napisała, bo to jest pseudonim. Autor czy autorka ukrywa...
Podobno jednak kobieta.
No, tak to wygląda. Gdzieś tam jakieś analizy pokazują, że no mężczyzna tak by nie napisał. Moja żona czytała pierwszy tom i powiedziała, że faktycznie no nie wygląda to na powieść napisaną przez mężczyznę. No ale wiadomo, jakby się ktoś uparł, to może się dobrze naprawdę podszywać. Ale mi się też wydaje, że może jednak kobieta. Są głosy, że w ogóle może zespół autorów, czyli cała firma, więc różnie. No tak czy inaczej, Time uznał ją w 2016 za jedną ze 100 najbardziej wpływowych osób na świecie, co jest ciekawe, skoro nikt jej czy jego, powiedzmy, że jej, na oczy...
Ich
na oczy nie widział, na spotkania autorskie nie jeździ, nie jeżdżą, a jednak pisze i to się naprawdę dobrze czyta, ponoć dobrze się na pewno sprzedaje na całym świecie, więc no liczę, że przeczytam, tak bym chciał zrobić, więc Elena Ferrante, Genialna przyjaciółka i kolejne tomy. Niestety pierwszy tom jest przetłumaczony bardzo dobrze, w przypadku kolejnych tłumaczka się zmieniła, jest nieco gorzej, no ale że to nie stanie na przeszkodzie, żeby się zapoznać z tą historią, tak? To tyle.
No dobrze, no to ja tak jak obiecywałem i tak jak się odgrażałem, deklaruję, że będę czytał kolejne tomy The Promised Neverland, Kaju Shirai i Posuki Demizu, a jest ich jeszcze 4 albo 5, a później kolejne. A później kolejne, między innymi dlatego będę czytał, bo, gdyż, albowiem, Japończycy już produkują serial na podstawie tej mangi i w styczniu pokażą się pierwsze odcinki, pewnie dosyć szybko na którąś platformę streamingową trafią w Polsce i będzie można sobie to obejrzeć. A chcę jeszcze powiedzieć, że japońskie seriale niby dla dzieci wcale nie są dla dzieci. I teraz na przykład oglądam taki, który nazywa się Made in Abyss. Niby jest to bajeczka dla dzieci, ale proszę państwa, co tam się dzieje? Trudno w to uwierzyć. Ale póki co zgłębię kolejne tomy The Promised Neverland. Obiecuję, że jeśli mi się przestaną podobać, na pewno o tym powiem.
Dobrze, to jeszcze wtedy powiedzieliśmy, co mieliśmy o książkach powiedzieć, to jeszcze powiem, co tam słychać w DKK. Dzisiaj jest 26 listopada bodajże, to znaczy, że za półtora tygodnia są Mikołajki, tak? Mikołaj w prezencie przyniesie do książnicy Marka Krajewskiego, czyli pisarza kryminałów o Moku i Popielskim, teraz znowu o Moku. Ostatnio wyszła książka, która odkrywa przed nami uniwersytecką młodość Eberharda Moka. No i tak, 6 grudnia o 18:00 Marek Krajewski w Książnicy Kopernikańskiej. Wstęp wolny, zapraszamy. Jak ktoś nie chce w Mikołajki, bo będzie już tam o 18:00, nie wiem, tam czyścił buty, czy cerował skarpety, żeby coś od Mikołaja dostać, to 5 grudnia w Rypinie o godzinie 17:00 też będzie okazja spotkać Marka Krajewskiego.
Jadę do Rypina.
Byłoby. Tyle.
Tak, audycja Literałowie. Dziękujemy za dzisiaj. Do usłyszenia znowuż kiedyś tam.
Za te 2 tygodnie najprawdopodobniej.
Za 2 tygodnie po raz ostatni w 2018 roku.
Jeszcze. Dobra. Za 2 i za 4 tygodnie mniej więcej.
No dobra, dobra. Przemek Chudzik.
Marek Ospalski.
Do usłyszenia.
Tak.
Papa.
Papa.
Bul, 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 bul.
Literałowie w Radiu Sfera. Audycja tworzona we współpracy z Książnicą Kopernikańską w Toruniu.